Radio Kraków Kultura. Na co dzień.
W studiu Radia Kraków Kultura witamy kolejnych gości. Jest z nami Łukasz Słoniowski, wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
A także Michał Mielcarek, prezes studia gier wideo Draw Distance. Dzień dobry, panie prezesie.
Dzień dobry.
Mówić będziemy o projekcie Kreatywna Małopolska skierowanym do branży gier wideo. Ale zanim o kreatywnej Małopolsce, pytanie o to, jaki wpływ wywiera sytuacja geopolityczna na ten segment. No przede wszystkim wojna w Ukrainie. Michał Mielcarek.
Na pewno niestety negatywny, tak. Mamy tutaj do czynienia przede wszystkim z zamknięciem rynku rosyjskiego, tak. Jakby sklepy takie jak Steam, czyli jeden z największych, no właściwie największy Steam, największy sklep zajmujący się sprzedażą gier cyfrowych na komputery, no jakby nie sprzedaje po prostu gier w tamtym regionie. Dla nas rynek rosyjski jest jednym z najważniejszych. Można powiedzieć, że jest w top tak 4-5. Jeśli chodzi o sprzedaż gier, my robimy jako małe studio, robimy gry na głównie oczywiście Europę i Stany, ale zależy nam na każdym jednym rynku i teraz to odcięcie od jednego z najważniejszych, czyli tutaj mówimy o Rosji, no niestety jest dla nas bolesne, ale tak trzeba. Tak?
No rozumiem, że branża po prostu wyszła z Rosji, tak jak wiele innych firm światowych.
Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie jakby nikt nie chce współpracować z wydawcami rosyjskimi, no po prostu to jest takie odcięcie się, jasny sygnał do, pokazujemy, że po prostu branża nie jest zainteresowana współpracą z Rosją.
Łukasz Słoniowski, a Ukraina jak ważna jest i była?
Ja może opowiem o czymś innym. My w Krakowskim Parku Technologicznym realizujemy projekt Poland Prize, w którym sprowadzamy zagraniczne firmy, żeby funkcjonowały, czy właściwie przenosiły swoją działalność, czy zaczynały działalność w Polsce. No i też mieliśmy problem z firmami z Rosji, które zgłosiły się, miały tak naprawdę dobre pomysły, no ale nie zostały przyjęte właśnie ze względu na obecną sytuację.
Mówimy o wojnie przede wszystkim w Ukrainie, o agresji Rosji, no ale dotykając spraw związanych z geopolityką są jeszcze Chiny. I tutaj kolejna niewiadoma, jak ważny jest dla branży gier rynek chiński, Michał Mielcarek.
Jeśli chodzi ogólnie o globalny rynek, tak jakbyśmy patrzyli na to tak całościowo, no to Chiny to jest największy rynek w ogóle. Natomiast z naszej perspektywy, czy studia tutaj z Krakowa, czy z Polski, czy z Europy w ogóle, dostać się tam jest bardzo trudno. Bardzo, bardzo trudno ze względu na oczywiście na cenzurę, która no jakby blokuje dostęp do tamtejszego rynku. Oczywiście samo niezrozumienie tamtego rynku i jakby konieczność współpracy z jakimiś agencjami, które się z tym specjalizują, natomiast no to często są agencje z Chin, które też trudno zweryfikować, co one robią, więc jakby sam rynek, dostęp do niego jest bardzo trudny, no ale jeżeli już ktoś tam jest, jakieś większe firmy, no to niestety to, co się dzieje w tej chwili, no to znów brzmi jak jakieś wycofywanie się w przyszłości, tak, czy niedalekiej przyszłości. Miejmy nadzieję, że to się nie wydarzy, no ale niestety tak to wygląda.
Łukasz Słoniowski.
Ja mogę dodać, że na ostatniej konferencji Digital Dragons, którą organizujemy już od 12 lat, jest największą konferencją w tej części Europy dla producentów, czy deweloperów gier, był całogodzinny wykład, jak trafić na rynek chiński, z jakiego rodzaju konsekwencjami to się wiąże. Myślę, że gdzieś w sieci można znaleźć nagranie tego wykładu, albo będzie wkrótce udostępniony, bo my stopniowo udostępniamy nasze materiały. I no, jedna rzecz, którą ja pamiętam, niekoniecznie z tego wykładu, ale też z opowieści o grach, jest różnica kulturowa. To, że zachowania, które dla nas w grach są typowe, dla nich są nietypowe, a te, które my byśmy uznali za nieetyczne, tam z kolei są stosowane. I też z tego powodu pewien mechanizm, logika gier na tamten rynek trzeba często przygotowywać zupełnie inaczej.
Czyli trudny do zdobycia, bardzo trudny, Michał Mielcarek.
Bardzo, bardzo trudny do zdobycia rynek. Natomiast powiedziałbym, że nie aż tak trudny jak Indie. Tutaj to już zupełnie inny temat. Jest tak, że rzeczywiście gracze chińscy starają się obchodzić te wszystkie cenzury, jakieś tam blokady, korzystają z VPN-ów i tak dalej. Jakby starają się grać w gry zachodnie, to no, jest ich tak strasznie dużo, że powiedzmy, że jakiś tam mały odsetek nawet tych graczy, to jest dla nas jakby cenna liczba, tak? Jakby cenna liczba użytkowników. Natomiast no tutaj myślę, że warto wspomnieć o tym, że jedna z największych firm, które kupuje w ogóle, czy inwestuje w studia, czy to wydawców, czy w twórców gier, no to jest firma Tencent, tak? Czy troszeczkę mniejsze jak NetEase. To są firmy, które wydają mnóstwo pieniędzy na akwizycję, tak to nazwijmy. No i teraz pytanie, co się stanie w sytuacji, w której no właśnie jakby rozpoczęłaby się taka inwazja na Tajwan, czy oni w jakikolwiek sposób będą blokowani, jak to wpłynie na rynek? No już w tym roku widzimy, że tych przejęć jest znacznie mniej, czy właściwie kończą się rzeczy, procesy rozpoczęte wcześniej. Więc ten proces gdzieś się zatrzymał. No i właśnie tutaj Chiny rozdawały karty i teraz co z tego będzie dalej, zobaczymy.
No wszyscy z niepokojem spoglądamy na tę część świata, na państwo środka. Jeszcze o jeden rynek zapytam, no bo chyba bliższy Małopolsce, japoński, Łukasz Słoniowski.
Japonia to jest jeden z rynków, na które, może nawiążę do projektu Kreatywna Małopolska, na który wysłaliśmy delegację, której pan prezes był uczestnikiem i stąd może tutaj troszeczkę odbiję piłeczkę. Ja byłem uczestnikiem konferencji w Stanach Zjednoczonych, co o tym mogę za chwilę więcej opowiedzieć, ale jeśli już chodzi o Japonię, to oddaję głos panu prezesowi.
Michał Mielcarek.
Dobrze, bardzo chętnie. No z naszej perspektywy Japonia jest jednym z najtrudniejszych rynków. Tak? Znaczy, ogólnie cała Azja jest trudna. No, różnice kulturowe to przede wszystkim. Jest to jakaś bariera. Oczywiście języki, tak? Jakby tamtejsi gracze, czy to Chiny, czy Korea, czy właśnie Japonia, oni oczekują tego, że gry będą zlokalizowane, tak? Będą dostosowane do nich, oni nie będą musieli grać po angielsku. To już jest wydatek, tak? Jakby dla większych studiów jest to okej. Dla takich mniejszych firm jak nasze, jeżeli mamy gry, które na przykład są oparte na tekście, no to już potrafi być naprawdę, naprawdę dużo pieniędzy tak zainwestowane w to, żeby spróbować tam zaistnieć. Natomiast no to jakby specyfika tego, jacy to są gracze, co oni lubią, czy to w ogóle zostanie, czy w ogóle gra do nich trafi, tak? Więc jakby tutaj trzeba pamiętać, że żeby pojawić się na tamtejszym rynku, trzeba mieć jakiegoś partnera, tak? My staramy się mieć wydawcę, dystrybutora, który w ogóle rozumie tamtejszych graczy i w ogóle wie, jak do nich dotrzeć, tak? Czy może spróbować. Natomiast no to jest jakaś taka absolutna podstawa, no ale jeszcze oczywiście gra musi pasować, więc to jakby podbicie tamtego rynku jest bardzo, bardzo trudne, tym bardziej, że no oni jednak są tacy bardzo mocno skupieni na sobie, tak, tamtejsi gracze, więc poza największymi premierami, które oczywiście interesują graczy na całym świecie, to oni jednak są samowystarczalni, mają tak strasznie dużo własnych gier, własnych tytułów, własnych projektów, na których mogą się skupić, że no dla nas jest to bardzo, bardzo trudne, żeby się tam dostać.
A czy to wszystko, co się dzieje obecnie i działo się, najpierw pandemia, te zerwane łańcuchy dostaw, potem wojna w Ukrainie, niepewność co do Chin i Tajwanu, czy to wszystko zmienia jakoś kierunki, przepraszam za to sformułowanie, ale ekspansji tych firm, studiów growych związanych z Krakowskim Parkiem Technologicznym? Łukasz Słoniowski.
Nie wiem, czy jestem właściwą osobą do odpowiedzi. Zastrzegę się, bo to, co już zostało powiedziane, to tak, wyszliśmy z Rosji. O Ukrainie, może pan pytał, to nie odpowiedzieliśmy. Jest pewnie problem, żeby tam w ogóle coś sprzedać. Prawda? To no, granie jest artykułem pierwszej potrzeby, jest problem z łącznością, jest problem z prądem, jest problem z wieloma rzeczami, które są potrzebne, żeby
żyć
grać.
Po prostu.
Tak, a tym bardziej grać, więc to jest zupełnie naturalne, że ten rynek też jest no, właściwie stracony. Informatycy z kolei branże informatyczne, które tam funkcjonują, część, jedna przynajmniej przeniosła się do naszego budynku, więc też jest kwestia relokacji firm i to jest coś, w czym wspieramy te firmy. To jest kwestia delikatna, bo my nie chcielibyśmy tego kraju z kolei ograbić z...
O tym wszyscy mówią, tak, tak.
Tak. Z tych najbardziej zaawansowanych i najbardziej dochodowych firm, bo wtedy jeszcze trudniej będzie mu się podnieść po wojnie, czy nawet finansować trwające zmagania. Stąd to są te rynki, które straciliśmy. Dla mnie zaskakująco ważny jest rynek amerykański. To, że jest zaskakujące w tym sensie, że gry stanowią znaczący procent naszego eksportu do Stanów Zjednoczonych i właściwie już są zauważalne w naszym bilansie handlowym, w tym sensie, że to, co my sprzedajemy do Stanów, pozwala eksportować tam stosunkowo tanio, bo przecież gry nie trzeba pakować, nie trzeba wysyłać, sprzedajemy ją przez internet. Platforma Steam jest tutaj doskonałym narzędziem do tego. No i stąd tak często staramy się naszych firmy współpracujące z nami do tych Stanów wysyłać, zawozić, żeby umożliwić też zrozumienie, obserwacje u tamtych graczy. No sam byłem w takim wyjeździe, to jest naprawdę ciekawe przeżycie.
To za moment wrócimy do tych doświadczeń związanych no właśnie z projektem Kreatywna Małopolska, ale zamykając sprawę wojny w Ukrainie, jeszcze pytanie do Michała Milcarka, to jest studio growe Joe Distance. Czy wojna wpłynie w jakiś sposób, czy też może wpłynąć na estetykę, na wrażliwość twórców gier wideo?
Znaczy... Nie wiem, czy akurat ta konkretna wojna. Tak? Chodzi o to, że gry już w pewien sposób przerobiły większość tematów i no to jest oczywiście kwestia tego, kto będzie robił te gry i być może za parę lat po prostu ktoś uzna, że tak, że warto na ten temat w jakiś sposób o tym opowiedzieć, tak, na ten temat zrobić grę. Myślę, że znaczy ciekawym zjawiskiem jest to, że gry zostały wykorzystane do jakiegoś komentarza, tak, społecznego. Tutaj mamy już takie prześmiewcze tytuły, jak jakieś proste gry o, nie wiem, o tym, że ciągnikiem się kradnie te czołgi rosyjskie, tak, jakby takie tego typu rzeczy. Więc to jest zawsze fajne, że gdzieś twórcy, no oczywiście niezależni, mniejsze ekipy gdzieś robią takie rzeczy po to, żeby nawet sprzedać taki tytuł po to, żeby te pieniądze przekazać Ukrainie, tak? Więc takie rzeczy się dzieją. Natomiast no, jeśli chodzi ogólnie o gry, czy to coś zmieni, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się, dlatego że po prostu już trochę przerabialiśmy te tematy, tak? No, jakbym tutaj mówię, no 11-bit Studios zrobili grę This War of Mine, pokazującą dramat cywilów, jeśli chodzi o tam o wojnę na Bałkanach, czy tam to jest konflikt inspirowany w grze tamtymi wydarzeniami. To coś takiego można by pokazać również o Ukrainie, tak? Ale nie powiedziałbym, że to będzie coś konkretnie nowego, więc chyba już trochę, jeśli chodzi o tematy, przerobiliśmy wszystko. Natomiast, no, oczywiście czekam, zobaczymy, być może ktoś o tym opowie. Mhm.
Dla mnie...
Łukasz Słoniowski.
Ciekawy był komentarz firmy produkującej tą grę, gdzie walczy się czołgami i gdzie oni stwierdzili, że no, przepraszamy, gdybyśmy wiedzieli, że rosyjskie czołgi są tak słabe, to nie bralibyśmy ich jako przeciwnika, tylko dalibyśmy jakąś Wenezuelę albo jakiś inny kraj. Nie? To był taki prześmiewczy komentarz, który kiedyś się tam odbił szerokim echem.
To przejdźmy teraz w takim razie do projektu Kreatywna Małopolska. To jest pytanie o to, co oferuje ona branży związanej z grami wideo. Kreatywna Małopolska, między innymi targi, udział w targach. To Łukasz Słoniowski teraz jako pierwszy.
Tak, to jest projekt przeznaczony dla przedsiębiorców sektora MŚP, prowadzących działalność w obszarze ICT lub branży gier wideo. Czyli to są tak naprawdę dwie branże. My uczestnikom chcemy pomóc w umiędzynarodowieniu ich działalności. Planujemy objąć tymi działaniami przynajmniej 75 przedsiębiorców z Małopolski. I często po prostu zawozimy ich, organizujemy wyjazd, delegacje na targi, na wydarzenia branżowe, na których można nawiązać nowe kontakty, zobaczyć, co się dzieje na świecie, bo to też jest rodzaj okazji do tego, żeby międzynarodowo móc się porównać, odnieść do tego, co się na świecie dzieje.
Michał Milcarek, jakie nowe kompetencje, jakie doświadczenia zyskują twórcy gier wideo podczas tego typu spotkań?
Przede wszystkim kontakty, tak? To jest najważniejsze. Spotkania z, zależy kto oczywiście, jakie ma potrzeby, no ale dla mnie to spotkania z wydawcami, spotkania z dystrybutorami, rozmowy na temat tego, jak wygląda specyfika danego rynku, co można osiągnąć, czy rzeczy, które my robimy, mają szansę trafić w ogóle do graczy. No tutaj mówimy, ja akurat mówię o Japonii, bo miałem przyjemność pojechać na targi Tokyo Game Show we wrześniu. I to było pierwszy raz, kiedy tam pojechaliśmy. No nie ukrywam, że my do tej pory jako firma ignorowaliśmy te targi zawsze, no bo to jest po pierwsze duży koszt, taki wyjazd. Jednocześnie bardzo trudny rynek i ugranie czegokolwiek tam zawsze wydawało się no niewarte świeczki, jeśli chodzi o taką inwestycję, więc dla nas oczywiście to, że KPT tutaj w ramach tego programu Kreatywna Małopolska 2 pomogło nam pojechać, czy pozwoliło w ogóle tam pojechać i spotkać tam ludzi na żywo, bo to tutaj jest bardzo ważne, że dla Japończyków jest kluczowe, żeby się z nimi zobaczyć, że jakby bardzo ważne jest to, że dana osoba jest na miejscu, tak? Także ja akurat skorzystałem również z tego powodu, że my mieliśmy premierę naszej gry krótko po targach, więc też chcieliśmy się tam pojawić, pokazać lokalnemu dystrybutorowi, że no jakby jesteśmy, wspieramy go i tak dalej. I to zostało bardzo, bardzo dobrze odebrane, tak? Że o, prezes przyjechał. Oni niekoniecznie musieli wiedzieć, że przyjechałem tutaj w ramach tego grantu, ale sam fakt, że po prostu tam byłem, to jakby dla nas oczywiście bardzo dużo zrobił. Więc no jakby sam fakt wyjazdu na targi, zawsze to są bardzo ważne rzeczy. My jeździmy do Paryża na Game Connection, do Stanów, tak, również Game Connection, to są takie imprezy B2B, ale też bardziej B2C, czyli targi dla graczy w Bostonie czy w Seattle, tak, tutaj mówimy o PAX-ie. Bardzo, bardzo dużo różnych tego typu wyjazdów jest do Kolonii w Niemczech, tak, na Gamescom. Bardzo dużo tego typu targów i to są po prostu miejsca, gdzie trzeba się pojawić, tak? Trzeba się pojawić, spotkać się, porozmawiać z wydawcami, porozmawiać z dystrybutorami, porozmawiać z ludźmi, którzy mają pieniądze i być może chcą je wydać akurat na nas, więc jak najbardziej, jeżeli ktokolwiek wchodzi do tej branży, to musi się po prostu nastawić, że w pewnym momencie będzie musiał wyjeżdżać. My po prostu do tej pory, tak jak mówię, nie wierzyliśmy bardzo w to, że Japonia jakby jest dla nas... Może być dla nas atrakcyjnym rynkiem, natomiast no jak się pojawiła szansa, żeby tam pojechać i poznać tych ludzi, zobaczyć ich na żywo, tak jakby pokazać się, pokazać produkt, porozmawiać, nagle okazuje się, że może jednak coś z tego będzie i jakby rozmowy są rozpoczęte, zobaczymy, tak jakby gdzie to będzie nas prowadziło, natomiast no fajnie, że była taka okazja.
No właśnie, gdzie ma prowadzić Łukasz Słoniowski, co ma realnie przynieść takie...
To przede wszystkim ma otworzyć rynki, prawda? I to jest, to się dzieje na różne sposoby. Znaczy, ja akurat uczestniczyłem w konferencji PAX West w Seattle, gdzie w sześcioosobowej delegacji byli zarówno osoby, które po prostu kontaktowały się z mediami, potrafili udzielić 8 wywiadów dziennie dla różnych mediów, a to są zawsze, każde takie medium ma swoją niszę odbiorców i to jest bardzo docelowany komunikat. To jedne. Drugi miał tam własne stoisko, na którym po prostu zwiedzającym osobom prezentował swoją grę. Też mogłem założyć, to była akurat gra 3D, można było założyć gogle i pochodzić po tej wirtualnej przestrzeni, która tam była stworzona. Gra nie była jeszcze gotowa. To był akurat etap, na którym on zbierał osoby zainteresowane zakupem tej gry, kiedy już będzie gotowa. Ale to jest coś, co na etapie produkcji gry jest ważne, bo jeżeli ja wiem, że mam 20 000 osób na waiting list, mogę pójść do inwestora, do wydawcy i powiedzieć, słuchajcie, już tyle mamy, oni czekają. Dofinansujcie nas, skończymy to i to będzie można szybko sprzedać. Były też osoby, które, był prezes jednej z firm, który po prostu szukał wydawcy dla swojej gry. Chodził i, tak to się mówi w branży, pitchował, przedstawiał swój pomysł. I też udało mu się spotkać osoby, o których marzył, że kiedyś je zobaczy, takie branżowe legendy. Więc to też było ważne dla rozwoju jego firmy. Był też pracownik z KPT, który tam z kolei obserwował tą konferencję pod kątem rozwoju naszej konferencji Digital Dragons. Także naprawdę z różnych punktów widzenia, z różnych perspektyw mogliśmy z tej konferencji skorzystać i myślę, że tak się dzieje z większością, na której jeździmy. Staramy się też organizować spotkania z ambasadami, z wydarzeniami branżowe, równoległe, odbywające się często do tych wydarzeń. Tak też było w Seattle. Seattle, tam było spotkanie polskie środowiska, na którym byli obecni no, na przykład przedstawiciel Nintendo na Europę. Różne osoby ważne, niekoniecznie Polacy. Także to też było jedno z otwartych okien do jeszcze lepszego sieciowania się, że tak powiem, w tej branży. Jest to kluczowe. Kto kogo zna, kto z kim gra, kto gdzie funkcjonuje. I to staramy się umożliwić.
Michał Mielcarek.
To ja może tylko dopowiem, no bo też miałem przyjemność gdzieś tam wcześniej być w Seattle i wiem, że to jest miejsce, gdzie po pierwsze ma, czy obok, tak, no ale jakby mówimy o całej aglomeracji, ma siedzibę Valve, czyli firma, do której należy Steam, o którym już parę razy wspomnieliśmy. Bardzo blisko jest Microsoft, tak, jeden z kluczowych graczy, jeśli chodzi o rynek konsol. Również PC, ale mówimy tutaj o konsolach przede wszystkim. No i oczywiście można też odwiedzić Nintendo. To są bardzo ważne rzeczy dla takich firm jak nasza, czy w ogóle dla firm z branży, że można po prostu tam pojechać bezpośrednio, spotkać się z tymi ludźmi, zobaczyć, jak oni pracują, ale też po prostu no jakby odwiedzić ich, to jest istotne, tak, no bo my staramy się, żeby oni gdzieś przyjechali do nas, staramy się ich złapać na różnych targach, a czasem się okazuje, że po prostu można szarpnąć się na tę taksówkę i pojechać, tak, tam do nich i to nie ma żadnego problemu, ani można ustawić spotkanie i jakby na ich terenie to zawsze jest troszkę łatwiejsze niż złapanie ich na targach, gdzie tysiące ludzi też chce to samo zrobić.
Jak Małopolska wypada na tego typu spotkaniach? No to musimy tutaj ten stereotyp Kopciuszka jakoś zdemontować.
Dobrze, bo Małopolska jest, no może chcielibyśmy powiedzieć pierwszym, no chyba drugim po Warszawie jednak miejscem, gdzie produkuje się gry. Mocnym, dynamicznym i takim, które, no to jest zwarte środowisko, które też wnosi wartość do tego, co się dzieje na światowej branży gier. Tu, jeśli wspomnieliśmy nazwę Małopolska, warto podziękować województwu małopolskiemu, które udzieliło nam grant w wysokości ponad 2,5 miliona złotych. Cały projekt kosztuje ponad 3 miliony. Reszta to jest nasz wkład własny, więc KPT ma swój finansowy, nie tylko organizacyjny wkład. No ale województwo małopolskie, umożliwiając nam realizację tego projektu, bardzo walnie przyczynia się także do rozwoju branży. Za co dziękujemy.
Jak branża małopolska wypada na tego typu międzynarodowych spotkaniach? Michał Mielcarek, wiem, że to własnym adwokatem pan będzie w tym momencie, no ale można tak obiektywnie na to spojrzeć. Gdzie my jesteśmy?
No, super wypada, no tak trzeba powiedzieć. Tak? Nie, no mamy bardzo, bardzo mocne firmy tutaj w Krakowie i nie ma się na pewno czego wstydzić, jeśli chodzi tutaj w porównaniu do Warszawy. Oczywiście tam są największe, no naprawdę największe, tak, gigantyczne firmy. Natomiast tutaj dużo oddziałów mają swoich, plus oczywiście sporo firm w Krakowie. No dla mnie muszę przyznać, że no to z jednej strony jest to bardzo fajne, no bo cieszy mnie to, że ten rynek się rozwija i jest jak najwięcej ludzi tutaj. I ja po prostu uwielbiam tę branżę i cieszę się, że ona idzie tak mocno do przodu. Natomiast no z drugiej strony no jest to martwiące o tyle, że mamy gigantyczną konkurencję, więc jakby jest bardzo trudno o pracowników, tak, trochę sobie podbieramy z innymi firmami, no ale jakoś sobie staramy radzić, no, mimo wszystko utrzymujemy przyjacielskie relacje, no jakby wiemy, że wszyscy gramy do jednej bramki. Dla nas jest najważniejsze to, żeby branży się wiodło, bo jeśli się wiedzie, no to jakby idzie dobry, pozytywny sygnał w świat i wtedy ludzie chcą z nami pracować, tak, więc jakby nie ma takiego poczucia, że jest tutaj, to jest konkurencja, tylko wszyscy jesteśmy tutaj raczej na takiej przyjacielskiej stopie, więc bardzo fajna, mocna reprezentacja Małopolski na pewno.
Michał Mielcarek mówił o podbieraniu swoich pracowników, no to muszę zapytać na koniec o ten potencjał rozwojowy tej małopolskiej branży. No trudno mówić Małopolska, no bo to jest sieciowane znacznie szerzej, no ale trzymajmy się własnego podwórka. Łukasz Suniowski, Krakowski Park Technologiczny.
Ten potencjał jest, rzekłbym, ponadprzeciętnie duży, to znaczy uczelnie dostarczające nam absolwentów co roku, to jest nasz naturalny zasób, taki, który, jeśli popatrzeć na Małopolskę, no to jest w tej części w ogóle Europy duży. Mamy przecież 30 uczelni w regionie, w województwie, nie wszystkie są w Krakowie. Pamiętajmy o mniejszych ośrodkach, które też właśnie chciałem powiedzieć produkują, ale dostarczają, nie? Wychowują, kształtują kolejne młode osoby wchodzące na rynek, no a to takie najczęściej zasilają firmę. My wspieramy je też specjalnym projektem Digital Dragons Academy, gdzie staramy się obniżyć próg wejścia do tej branży, żeby jakoś pokazać, jak można w niej pracować. Myślę, że warto o tym zrobić jakąś jeszcze inną rozmowę, panie redaktorze.
Jestem Michał Mielcarek.
Przepraszam, że tak się wcinam, ale myślę, że warto dopowiedzieć, że w ogóle jest w Krakowie 31 liceum ogólnokształcące, które ma profil te klasy, no tutaj robienie gier, tak, produkcja gier. To są oczywiście zajęcia dodatkowe, ale no my również jako firma staramy się wspierać tam jakimiś dodatkowymi zajęciami. Wiem, że tam uczniowie uczą się zarówno grafiki, jak i poznają silniki, na których, no to są narzędzia, które są potrzebne do tworzenia gier. Wiem, że przychodzą też na Digital Dragons Academy. Tutaj dyrektor Łukasz Pajank robi świetną robotę. I fajnie, że to już mówimy, o liceum, tak? Już mówimy, że tutaj bardzo, bardzo młodzi ludzie mogą dotknąć tej branży i jakby oni już mogą, mają tę myśl, że okej, możemy pójść dalej, a dla nas jest to oczywiście super istotne, no bo no nie da się ukryć, że brakuje pracowników. Brakuje przede wszystkim pracowników, którzy już by coś potrafili, tak? Więc im wcześniej ktoś zacznie, tym ma tam jakieś doświadczenie, tym lepiej. No my mamy tak, że zatrudniamy w tej chwili chyba w ogóle dwie osoby, które mają tak 20-21 lat, więc jakby tacy młodzi ludzie tuż po maturze również mają szansę dostać się do branży, więc no, jakby żyć nie umierać.
Czyli ten kapitał związany z wiedzą jest tutaj najistotniejszy, biorąc pod uwagę ten lokalny rynek.
Tak, bo przecież infrastruktury do robienia gier tak dużo nie trzeba, nie? Można dość łatwo, myślę, uruchomić studio, w którym można te gry produkować. Najważniejsze, co się ma w głowie.
No i tego się trzymajmy. To jest najlepsza puenta chyba tej rozmowy. O kreatywnej Małopolsce, projekcie Krakowskiego Parku Technologicznego, małopolskiej branży gier, również w studiu Radia Kraków Kultura opowiadali Łukasz Słoniowski, wiceprezes Krakowskiego Parku Technologicznego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
A także Michał Mielcarek, prezes Draw Distance. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.